pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza i jest rozdział trzeci. Ostatnio miałem kazanie też z tego rozdziału, był to pierwszy werset. I po kazaniu też było bardzo dużo burzliwych, intensywnych dyskusji na ten temat. Mieliśmy takie spotkanie członkowskie, na którym też były poruszone podobne tematy. I widać pasję na sali, jeżeli chodzi o ten temat. I też nasz zbór przechodzi przez określony okres transformacji, powiedzmy, gdzie ten temat jest bardzo ważny. I dlatego pomyślałem, że ten pierwszy werset nie był do końca wyczerpany. Więc dzisiaj też chciałem powiedzieć drugą część tego kazania na ten sam werset. Trzeci rozdział, pierwszy werset. Ja go przeczytam. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. I tylko gwoli przypomnienia, żebyśmy dobrze pamiętali, jakie jest tło. Ja już mówiłem o tym nieraz, ale teraz, żebyśmy naprawdę rozumieli, w jakim kontekście apostoł Paweł pisze te słowa. Wysyła Tymoteusza do zboru w Efezie, w którym jest sporo problemów i wysyła z misją naprawienia tego. Tak jak mówiliśmy, apostoł Paweł przygotowywał Tymoteusza do tej służby pastorskiej. On widział w nim ten dar i pomagał mu rozwijać ten dar. On wiedział, że ten dar jest od Boga. I apostoł Paweł też z mocy apostoła też chciał mu pokazać, że on ten dar ma i że może ten dar rozwijać i wykorzystywać dla Bożej chwały, dla budowania jego kościoła. I teraz, kiedy wysyła Tymoteusza do tego zboru, w którym sam apostoł Paweł spędził 3 lata nauczając, spędzając czas z ludźmi, kształtując grupę starszych, jednak po jakimś czasie pojawiły się bardzo poważne problemy i to też w gronie starszych. I apostoł Paweł właśnie wysyła Tymoteusza do tego, żeby te problemy naprawić. Czyli przekazuje mu swój autorytet. Też mówiliśmy o tym, że ten zbór nie miał jakiegoś jednego problemu, z którym Tymoteusz miał się zmierzyć. To był cały wachlarz przeróżnych problemów. Zaczęło się to od tego, i o tym mówi pierwszy rozdział, o tego, że było niewłaściwe zrozumienie roli zakonu i niewłaściwe zrozumienie Ewangelii. Tak? Ludzie próbowali stworzyć taką hybrydę, że z jednej strony akceptowali moc, która płynie z Ewangelii, a z drugiej strony cały czas żyli tymi uczynkami zakonu. I apostoł Paweł tłumaczył, że rolą zakonu jest tylko to, żeby pokazać człowiekowi, że on jest grzesznym człowiekiem i że sam nie jest w stanie siebie zbawić i że on potrzebuje zbawienia. I dlatego jest mu potrzebna Ewangelia. Więc to jest złe zrozumienie i zakonu, i samej Ewangelii. Dalej apostoł Paweł też widzi, że jest... Są ludzie, którzy nauczają o baśniach i rodowodach, tak? Czyli nauczają o rzeczach, które nawet nie są istotne w kontekście całego Bożego planu odkupienia, a na tym ludzie spędzają czas. Dalej, on mówi o tym, że widzi w tym zborze brak jedności pomiędzy mężczyznami. I on mówi o tym. Chce wtedy, aby mężczyźni modlili się w każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swaru. Czyli on pokazuje, jaki jest stopień relacji. I on też mówi o tym, że rolą takiego kościoła jest to, żeby zwiastować Ewangelię na cały świat i że mężczyźni muszą być przykładem w tym. Ale jeżeli pomiędzy nimi nie ma zgodności, jeżeli jest gniew i swary, ten kościół jest bezużyteczny. On nie będzie świadectwem wszędzie na zewnątrz. Dalej, apostoł Paweł w kolejnych wersetach, w drugim rozdziale, mówi o tym, że jest cały szereg problemów, które dotyczyły kobiet w tym zborze. Że były kobiety, które pragnęły mieć władzę nad mężczyznami. Że były kobiety, które dążyły do tego, żeby prowadzić ten zbór jakoś po swojemu. Że rozumieli swój wpływ inaczej, że był problem też z ubiorem. Mówiliśmy też, było kazanie na temat w jaki sposób kobieta wywiera wpływ, tak, że ona może wywierać wpływ poprzez swój wygląd, poprzez swoją postawę, ale też apostoł Paweł mówi, co jest cenne w oczach Boga. Czyli on też próbuje pracować z kobietami, z ich sercem, z ich zrozumieniem Ewangelii, z tym, co mówi Biblia odnośnie ich roli w Kościele i w rodzinie konkretnie. I dalej apostoł Paweł mówi, że jest bardzo poważny problem z liderami w tym Kościele. Pierwszy rozdział też mówi o tym, że niektórych z nich trzeba upomnieć i upomnieć bardzo poważnie. I on mówi o tym, że niektórych oddał szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. On mówi też o tym, że niektórzy ludzie chcieli nauczać, ale nie rozumieli nawet tego, o czym nauczają. Tak? Że z jednej strony są starsi, którzy mają jakieś problemy moralne w swoim życiu, z drugiej strony są osoby, które chcą być starszymi, ale robią to dla własnych ambicji, a nie dlatego, że chcą służyć Chrystusowi. Czyli widzimy, Paweł spędził 3 lata w tym kościele, ukształtował ten zbór, minął jakiś czas i w jakim stanie znajduje się ten kościół? Ludzie tracą fundament. Ludzie zapominają, co jest ważne, skupiają się na rzeczach, które są nieistotne i w jednej chwili ten kościół zaczyna się rozsypywać. I dlatego z taką misją naprawienia tych problemów apostoł Paweł wysyła Tymoteusza. I teraz, jak już mówiliśmy o tym 3 rozdziale, ten 3 rozdział jest fundamentalny, dlatego że on mówi o przywództwie. I też mówiliśmy o tym, że przywództwo jest kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że jakimi są przywódcy w Kościele, tak takim jest cały Kościół. W Ozeasza 4:9 jest napisane, dlatego stanie się z ludem to, co z kapłanem. Innymi słowy, ludzie nie mogą być duchowo w innym miejscu, niż duchowo jest ten, kto ich prowadzi. Cały Kościół będzie duchowo tam, gdzie jest ich lider, gdzie są ich przywódcy. Mówiliśmy też o tym, że w tym 3 rozdziale i też w liście do Tytusa i w innych fragmentach jest mowa o biskupach, czyli o starszych. I też powiedzieliśmy o tym, że jest kilka słów, kilka wyrazów, które są używane zamiennie. Pasterz, biskup, starszy, kaznodzieja, nauczyciel, to są słowa, które są w Biblii używane zamiennie i cały czas mówią o tej samej pozycji, o tej samej roli w Kościele. Tylko kiedy jest użyte jedno z tych 5 słów, jest podkreślona inna rola. Czyli jeżeli ktoś chce podkreślić na przykład tą funkcję duszpasterską, to powie pasterz, tak? Albo biskup mówi o kimś, kto jest bardziej dojrzały. Jeżeli chce podkreślić tą funkcję nauczania, użyje innego słowa, ale te wszystkie elementy, to jest jedna osoba. To jest jedna osoba. Mówiliśmy też, że jest mnogość pasterzy, że Kościół ma przywódców. Nie jednego przywódcę, ma przywódców. I tak jest napisane w Biblii. Tak jest Boży zamysł. Żeby Kościół miał swoich pasterzy, czyli jest mnogość pasterzy. I to nie jest tak, że jest jeden pastor, który w hierarchii jest wyżej, tylko pasterze są odpowiedzialni razem za duchowe prowadzenie danej społeczności, danego zboru. I teraz też mówiłem o pewnych rzeczach, które są treścią tego 1 wersetu i chcę powiedzieć głębiej na ten temat, a konkretnie chcę, żebyśmy zrozumieli, dlaczego zbór potrzebuje dobrych pasterzy i co to oznacza być dobrym pasterzem. Apostoł Paweł bardzo dobrze rozumiał wagę tego tematu. I dlatego to jest aż dziwne, że on zaczyna ten rozdział, te swoje słowa od tego. Prawdziwa to mowa. Kto biskupstwa się ubiega, pięknej pracy pragnie. W każdym innym przypadku, jeżeli prześledzicie sobie Biblię, gdziekolwiek mówi apostoł Paweł, gdzie używał takich słów, prawdziwa to mowa, dalej mówił coś, co było fundamentalne na skalę doktryny. Czyli on mówił o tym, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z którym ja jestem pierwszy. To jest doktryna. Tak? Czyli apostoł Paweł od razu zwraca uwagę, kiedy mówi, że prawdziwa to mowa, to zaraz powiem coś, co jest fundamentalne, zatrzęsienie ziemi. Czyli coś, co jest tak fundamentalne dla naszego życia, że człowiek nie może tego zignorować. Bardzo ważne. Wszystko, co jest napisane w Biblii, jest ważne. Ale tutaj dodaje ważność ponad ważne. Czyli powie coś, co jest fundamentalne. I interesujące jest to, że zawsze, za każdym razem, kiedy apostoł Paweł mówił, prawdziwa to mowa, typowo mówił o Chrystusie, o zbawieniu, o rzeczach, które są fundamentalne dla życia. Dlaczego jest tak, że w tym jednym przypadku apostoł Paweł też mówi o tym, że o biskupstwie, o roli biskupów i używa tego samego określenia. Prawdziwa to mowa. Pokazuje, że w całym Bożym planie odkupienia, jak ważna jest rola Chrystusa do zbawienia ludzi i jak ważna jest rola pasterzy do prowadzenia Kościoła, za który umarł Jezus Chrystus. I dlatego apostoł Paweł zwraca uwagę na ten temat. I skoro apostoł Paweł mówi, że wszystko, co jest w tym zdaniu, jest ważne, to wszystko, co jest w tym zdaniu, jest bardzo ważne. Pierwsza rzecz, on mówi, o kim on mówi. On mówi o kimś. Jest napisane kto. Kto o biskupstwo się obiega? Mówi o kimś. Jest kto. I to jest też bardzo, to jest jedno słowo po polsku, kto. Można inaczej tłumaczyć ktokolwiek. Są różne formy, tak? Na wiele sposobów można to przetłumaczyć. Ale greckie znaczenie eitis, które tutaj jest użyte, mówi o czymś takim. Powinniśmy to zrozumieć w taki sposób. Nie każdy może, nie każdy będzie, nie każdy powinien, ale jeśli ktoś pragnie. Czyli to jest to, co apostoł Paweł, jaki sens on to wkłada, tak? My widzimy jedno słowo, ale te słowa są używane w różny sposób, tak? Na przykład kto, ktokolwiek. I w zależności od całego kontekstu pomaga nam to zrozumieć, co on dokładnie chce przekazać. Więc w tym konkretnie znaczeniu apostoł Paweł mówi tak jak powinniśmy to zrozumieć, odczuć. Nie każdy może, nie każdy będzie, nie każdy powinien, ale jeśli ktoś pragnie być biskupem, kto się ubiega o biskupstwo, pięknej pracy pragnie. Czyli on wie, że to nie jest dla każdego. On wie, że to nie jest tak, że człowiek po prostu chce. To nie są ambicje ludzkie. To jest Boże powołanie. To jest Boże powołanie. I jeżeli człowiek czuje w swoim sercu to Boże powołanie, jeżeli on widzi, że Bóg go prowadzi w ten sposób, i ten człowiek chce coś z tym zrobić. Pięknej pracy pragnie. Nie każdy może, nie każdy będzie, nie każdy powinien, ale jeśli ktoś pragnie, pięknej pracy pragnie. I teraz słowo pragnie. Też jest bardzo ważne słowo. Tutaj są dwa razy użyte jest to słowo. Czyli z jednej strony jest napisane kto się ubiega, ubiegać się i pragnąć. I w zależności od tłumaczenia, na przykład po angielsku w niektórych tłumaczeniach jest użyte jako desire, czyli pragnienie, tak? Ale dwa razy jest napisane desire, czyli pragnienie w pierwszej sytuacji i pragnienie w drugiej sytuacji. Ale to są dwa różne słowa i to już mówiłem ostatnio, że tutaj Biblia Warszawska dosyć dobrze to przekazuje. Dlatego, że to są słowa, które pokazują dwie strony pragnienia. Tak jak moneta ma dwie strony. z jednej strony jest to pragnienie, które człowiek czuje w swoim sercu. Czyli coś się dzieje wewnątrz. Jakiś ogień. Coś jest. I wiemy, że jest napisane w Biblii, żebyśmy ducha nie ugaszali, tak? Że i są takie sytuacje, ponadnaturalne można powiedzieć, kiedy nie jesteśmy w stanie sobie tego wytłumaczyć, ale widzimy, że Bóg nas prowadzi w jakimś kierunku. Że On daje to pragnienie. Bardzo ciekawe było to, jak John MacArthur mówi o sobie. Mówi, że ktoś mi kiedyś zadał pytanie, jakbyś nie był pastorem, to kim byś był? Nikim, bym umarł. On mówi, że ja nic nie umiem. Ja do niczego nie jestem zdolny. Od samego początku wiedziałem, że przede mną jest tylko jedna jedyna droga. Że ja chcę zwiastować Ewangelię. Ja chcę głosić. Ja chcę prowadzić ludzi do Boga. I to nie jest tak, że on chciał mieć pozycję pastora. Tylko on miał pragnienie do tego, był sam zainspirowany przez Boże Słowo, poprzez to, co Boże Słowo robi w jego życiu i on widział, że Bóg go prowadzi tak, że on ma to przekazywać innym. I dlatego on nawet się nie zastanawiał, czy on chce być adwokatem, czy on chce być kimkolwiek. On mówi, że ja nawet nie rozważałem tego. Po prostu była jedna, jedyna droga w moim życiu. I to nie jest tak, że wszyscy to czują tak samo jak John MacArthur. To nie jest tak. Bóg może działać na różne sposoby. W jego życiu to było tak. U kogoś to może być inaczej. Ale faktem jest, że to pragnienie jest realne i ono jest od Boga. I to jest Boże prowadzenie i nie można tego zignorować. Gdyby tak nie było, apostoł Paweł by nie powiedział prawdziwa to mowa. I teraz ten sam MacArthur powiedział bardzo trafne słowa. On powiedział coś takiego. Że to pragnienie nie jest związane z pragnieniem posiadania stanowiska. Bo ludzie mogą mylić, tak? Że kto się ubiega o biskupstwo, innymi słowy, kto czyni jakieś kroki, żeby zostać starszym. To nie jest tak. To w ogóle nie o tym mówi ten fragment. I MacArthur powiedział tak. Ambicja posiadania stanowiska prowadzi do tego, że serce staje się skorumpowane, a pragnienie służby oczyszcza serce. Rozumiecie różnicę? Więc to, co mówi ten tekst, to nie jest to, że ja chcę zostać pasterzem, bo chcę mieć stanowisko, bo chcę mieć wpływ, bo chcę mieć władzę, chcę mieć kontrolę. Chcę wykonać tą pracę, że ja jestem zainspirowany przez to, w jaki sposób Bóg prowadzi swój Kościół, kształtuje swój Kościół i On daje mi to powołanie w sercu, że ja chcę być tego częścią, że ja chcę coś robić dla Boga w tym kierunku. Ale też jest ważne, że to pragnienie dotyczy konkretnej służby, nie jakiejkolwiek służby, tej konkretnej służby. Kto się ubiega o służbę biskupa, pięknej pracy, pragnie. Więc to nie jest ludzka ambicja związana z pozycją starszego. To jest pragnienie serca służyć Bogu, prowadząc Jego owce i robić wszystko, co jest z tym związane. Więc człowiek, który pragnie tego, czego tak naprawdę pragnie? Tak jest napisane. Jeżeli jest ktoś, kto tego pragnie, to czego tak naprawdę pragnie? I jest jeden fragment, który nam bardzo dobrze pomoże zrozumieć, czego pragnie ten człowiek. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. 9 rozdział. Przeczytam 3 wersety, 36, 37 i 38. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, wersety 36, 7 i 8. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Czego pragnie człowiek, który ubiega się o pozycję biskupa? Właśnie łącząc te dwa wersety, te dwa fragmenty, to co powiedział apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, i to co czytamy w Ewangelii Mateusza, zaczynamy lepiej rozumieć, o co tak naprawdę ubiega się ten, kto pragnie pracy biskupa, starszego, pasterza. I widzimy niesamowitą scenę, że jest Jezus Chrystus, który patrzy na ludzi. On patrzy na ludzi, widzi lud. I co widzi? On widzi, że jest przed nim tłum. Stoją przed nim ludzie, którzy są utrudzeni i są opuszczeni. I on patrzy na nich z żalem, że to są owce, które nie mają pasterzy. I teraz to, co tutaj mamy przetłumaczone jako użalił się, kiedy on patrzył na tych ludzi i się użalił, to jest słowo, które w Biblii jest użyte tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przekazuje uczucie Jezusa Chrystusa. Czyli zawsze jest użyte tylko tam, gdzie autor chce przekazać, co czuje Jezus Chrystus, kiedy widzi ludzi albo jest w jakiejś sytuacji, gdzie jest użyte to słowo. Więc to, co on patrzy, to nie jest żal ludzki, wiecie, to nie jest ludzki żal. To jest Boże współczucie i Boże miłosierdzie. Kiedy Jezus Chrystus patrzy na ludzi, to, co on ma w swoim sercu, widząc tych ludzi, on ma Boże współczucie i Boże miłosierdzie w stosunku do nich. I on widzi tych ludzi, którzy nie mają nadziei. Mówi, kiedy jest napisane, że są utrudzeni i opuszczeni, to oznacza, pokazuje dwie strony. Że to są ludzie, którzy mają materialne problemy w swoim życiu. Materialne to nie zawsze oznacza finansowe. Tak? Mogą mieć przeróżne materialne problemy dotyczące swojego po prostu codziennego życia. Nie mają domów, nie mają niepokładane różne rzeczy, nie mają pracy często, są niespokojni, są przegnębieni, są zestresowani, są przetłoczeni życiem, różnymi problemami. To są osoby, które są duchowo pogubieni. To są osoby, które duchowo nie mają kierunku. To są osoby, które nie wiedzą, jak sobie poradzić ze swoim życiem. To są osoby, które nie mają nadziei. To są osoby, które nie wiedzą, jak swoje życie prowadzić dalej. Jezus Chrystus widzi tych wszystkich ludzi. On patrzy na nich i ma ten Boży wyraz miłosierdzia w stosunku do nich. On chce im wszystkim pomóc. I wiemy, że za tych ludzi Jezus Chrystus ostatecznie oddaje swoje życie. Po to, żeby oni mieli nadzieję, po to, żeby oni byli pojednani z Bogiem. Więc on patrzy na nich jako na owce, które nie mają pasterzy. I to jest dokładnie to, co powinien czuć człowiek, który się ubiega o pracę starszego. Służbę. To jest człowiek, który patrzy na ludzi, rozumie, widzi, co z nimi jest. Widzę, że oni są pogubieni, nie mają kierunku, nie radzą sobie, nie wiedzą, jak prowadzić swoje życie. I że on ma takie serce, żeby im w tym pomóc. Pracą pasterza jest prowadzenie ludzi do Chrystusa. Psalm 23, pierwsze dwa wersety. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojne prowadzi mnie. Mówiliśmy o tym, że psalmista tutaj pokazuje, jaka jest rola Boga w jego życiu. że Bóg tutaj jest opisany jako pasterz dobry, który dba o swoje owce, o konkretnego człowieka. Jest napisane, że jemu niczego nie braknie, dlatego że Bóg wie, co jest dobre dla danego człowieka i on go prowadzi. Ale prowadzi go gdzie? Na niwy zielone, na wody spokojne prowadzi. Więc pasterz w kościele to jest człowiek, który prowadzi ludzi do Chrystusa. On prowadzi ludzi tam, gdzie ludzie mogą to wszystko znaleźć w swoim życiu. Nieważne w jakiej sytuacji człowiek się znajduje w swoim życiu, pasterze są ludźmi, którzy prowadzą innych do Chrystusa, by to wszystko mogli u Niego znaleźć. I teraz patrzcie, w jaki sposób, to jest ważne, że Jezus Chrystus, On patrzy na tych ludzi i On wie, co stanie się dalej. Jest cały Boży plan odkupienia. Od upadku, tak? Od samego początku, od upadku człowieka w grzech, aż do końca Biblii, kiedy my będziemy razem z Chrystusem, będziemy mieli uwielbione ciało, to jest cały proces i Boży plan odkupienia. Jezus Chrystus to wszystko wie. On jest w danym momencie czasu, stoi przed tym tłumem, patrzy na tych ludzi, którzy są pogubieni jak owce, które nie mają pasterza. I teraz, on wie, co ma nastąpić dalej. Dalej następuje to, że Jezus Chrystus oddaje swoje życie za Kościół, tak? On oddaje swoje życie za ludzi. I dalej, on mówi tutaj w Ewangelii Mateusza, tak jak czytaliśmy, że rzekł swoim uczniom, żniwo wprawdzie wielkie, czyli żniwo jest wielkie, dlatego że Jezus Chrystus oddaje swoje życie za odkupienie człowieka. Boży Duch działa, czyli On pobudza ludzi do tego, żeby się nawracali, żeby przychodzili do Niego. Ale dalej, co robić z tymi ludźmi, którzy się nawracają? Oni są owce, którzy nie mają pasterzy. I ci ludzie potrzebują pasterzy. Więc dlatego jest Kościół, który się składa z takich owiec i dlatego w Bożym planie odkupienia są ludzie, którzy się opiekują tym kościołem, tą społecznością. To są pasterze, biskupi, starsi, nauczyciele, kaznodzieje. Więc w jaki sposób Chrystus dba o swój kościół? Na przykład, jeżeli ktoś wam powie, że Bóg o wszystko się zatroszczy, to jest prawda. Bóg o wszystko się zatroszczy w każdym kościele. Ale też Biblia mówi, w jaki sposób Bóg się troszczy o wszystko w danym kościele. Otwórzmy list do Efezjan, apostoła Pawła, list do Efezjan, 4 rozdział, od 11 do 13 wersetu. W jaki sposób Jezus Chrystus kształtuje swój kościół? I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co? W jakim celu? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. To jest mowa o Kościele, o tym, w jaki sposób Bóg ukształtował Kościół, tak jak jest napisane, budowania ciała Chrystusowego, ciałem Chrystusowym jest Kościół, wszyscy wierzący. I on mówi, w jaki sposób on ten kościół buduje na tej ziemi. I co widzimy? Pierwsze, kamieniem węgielnym takiego kościoła jest kto? Jezus Chrystus. Nie ma Chrystusa, nie ma kościoła. Tak? Kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. I dalej apostoł Paweł wymienia w kolejności, co następuje dalej. To jest kolejność i to jest synchronizacja w czasie też. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Czyli mamy tutaj ileś grup wymienionych. Pierwszą grupę, którą mamy wymienioną, są apostołowie. I taka była sekwencja wydarzeń, że kiedy Jezus Chrystus był na tej ziemi, On wybrał sobie swoich uczniów. I on ich powołał na apostołów. Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał, otworzył drzwi do zbawienia i się zaczęła era pierwszego kościoła. I teraz, byli apostołowie. Więc jaką rolę pełnili apostołowie? Ciekawe jest to, że apostołowie też mieli swoje kwalifikacje, jeżeli można tak powiedzieć. Z tym, że to nie jest tak, że tak jak tutaj jest napisane w trzecim rozdziale czy w pierwszym rozdziale listu do Tytusa, że są kwalifikacje, kto może zostać apostołem. To tak nie jest. To jest na tej zasadzie, że Jezus Chrystus wybrał kogoś, kogo mianował apostołem, ale dalej już patrzymy wstecz i widzimy, że tak jakby ludzie nazywali kogoś apostołami i to jest zamknięty krąg, tak, że było ich ileś, im więcej już nie będzie. To jest po prostu było ileś osób, którzy byli apostołami. Co ich łączyło? Po pierwsze, to byli ludzie, którzy widzieli Chrystusa na żywo. Pierwsza rzecz to byli ludzie, którzy widzieli Chrystusa na żywo, oprócz jednego, apostoła Pawła. A druga rzecz, musieli być powołani na tą służbę przez Jezusa Chrystusa, który był zmartwychwstały. Tak? To byli apostołowie. I teraz, tak jak powiedzieliśmy, to była era pierwszego kościoła. Tworzył się pierwszy kościół. Więc apostołowie mieli swoją służbę. Budowali ten kościół jako fundament na kamieniu węgielnym, czym jest Jezus Chrystus. On jest skałą, tak? To jest to, co Chrystus powiedział do Piotra. Na tej skale Bóg zbuduje swój kościół. Nie na kamieniu, tak jak mówi kościół katolicki, którym jest Piotr, tylko skałą, którą jest Jezus Chrystus. Dalej są apostołowie. I apostołowie zakładali kościoły. Tak? Czyli apostołowie zakładali zbory. Ich rolą było zakładanie pierwszych zborów. I teraz apostołowie, zakładając pierwsze zbory, dbali o nauczanie Jezusa Chrystusa, o czystość Ewangelii. I to widzimy bardzo wyraźnie w życiu apostoła Pawła. Jego rolą było to, żeby dbać o czystość Ewangelii. On to często nazywa Ewangelię Chrystusową w jaki sposób? Moja Ewangelia. Także on za tę Ewangelię odda życie. Więc apostoł Paweł dbał o czystość Ewangelii. I apostołowie zawsze przekazywali czyste nauczanie o Jezusie Chrystusie i przekazywali wszystkie fakty, precyzyjne fakty o życiu Jezusa Chrystusa. Taka była rola apostołów. Dalej mamy proroków. I to nie są prorocy, tacy jak byli w Starym Testamencie. Nie wiem, czy wiecie, ale słowo prorok jest czasami zamiennie używane do określenia kogoś, kto jest kaznodzieją, tak? Czyli ktoś, kto zwiastuje Boże Słowo. Nie zawsze oznacza kogoś, kto mówi o tym, co będzie w przyszłości kiedyś, tylko oznacza też tego, kto głosi Boże Słowo, kto zwiastuje Boże Słowo. Więc prorocy tutaj też mieli fundamentalną rolę w kształtowaniu pierwszego kościoła. I bardzo czasami ich rola polegała na tym, że przepowiadali to, co będzie dalej z jednej strony, ale najczęściej oni pokazywali ludziom ich stan duchowy w świetle Bożego Słowa. Taka była ich rola. I na przykład Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 32 werset. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. Widzicie, jaka jest ich rola, tak? Że oni głosili Boże Słowo, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. Czyli pokazywali stan duchowy danych ludzi względem Bożego Słowa. Nienaruszonego Bożego Słowa, jedynie ono jest autorytetem. Dalej mamy wymienionych ewangelistów i to są wszystkie role, które są potrzebne do kształtowania Kościoła. Jeżeli chodzi o ewangelistów, to nie mamy dużej ilości informacji w Biblii na temat ich roli, ale w prosty sposób można powiedzieć, że ewangeliści, tak jak napisane tutaj, to są współcześni misjonarze. To są po prostu ludzie, którzy wychodzą i wszystkim dookoła mówią, przekazują Ewangelię. Może być lokalnie, może być gdzieś aż po krańce ziemi. Taka jest idea Boga, żeby Ewangelia była głoszona na cały świat. I dalej mu wymienia jeszcze jedną grupę. I patrzcie, on mówi po kolei. Apostołowie, przecinek, prorocy, przecinek, ewangeliści. I dalej mówi pasterze i nauczyciele. On tego nie rozdziela. Tak? On mówi pasterze i nauczyciele. I teraz, ciekawe jest to, że pierwsze trzy role były użyte przez Boga do kształtowania pierwszego kościoła w pojęciu uniwersalnym. Takiego kościoła wszędzie na ziemi. Ale dalej, już ta ostatnia grupa, pasterze i nauczyciele, to jest grupa osób, która jest dedykowana do danej społeczności. I taka jest różnica. Czyli w tej sekwencji czasowej jest wydarzenie, kiedy Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie stworzył Kościół. Było mocne działanie Ducha Świętego. Byli apostołowie, którzy rozpowszechniali Ewangelię. Tak? Ewangelia była głoszona na cały świat. Powstawały zbory. I do tego, żeby tymi zborami się zajmować, była grupa pasterzy i nauczycieli. To byli ludzie, którzy byli dedykowani już do konkretnej społeczności. Nie do kościoła uniwersalnego, tylko do konkretnej społeczności. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli zbór pański, nabyty własną jego krwią. Czyli widzimy teraz bardzo dobrze ten Boży plan, że Jezus Chrystus w swoim planie tworzy Kościół i do prowadzenia tego Kościoła, do tego, żeby się zajmować owcami Bożymi, jego trzodą w tym Kościele, on wyznacza pasterzy i nauczycieli, pasterzy. Dlatego, żeby oni paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Jego Kościół, do niego należy, nabyty jego krwią, ale on im powierzył tą służbę, żeby paśli jego trzodę. Kim są ci ludzie? To są ci ludzie, na których patrzy Chrystus z miłosierdziem Bożym, jak na owce, które nie mają pasterzy. I on wie, że owca nie przetrwa bez pasterza. Więc jeżeli on powołuje Kościół, powołuje też grupę osób, która jest pasterzami dla tych owiec, dla tej społeczności. I teraz patrzcie, co mówi dalej Jezus Chrystus w tym samym fragmencie z Ewangelii Mateusza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników jest mało. Czyli z jednej strony widzi ten cały tłum, patrzy na ten tłum z Bożym miłosierdziem, z żalem. I on widzi, że to są owce bez pasterzy. Co się dzieje z owcą bez pasterza? Zjada ją wilk. Tak? Różne rzeczy się dzieją. Owce nie mogą przetrwać bez pasterzy. Koza może, owca nie może. I dlatego tak jest nazwany Kościół, że to są Boże, to jest Boże stado, to są jego owce, nabyte jego krwią. I teraz on wyznacza pasterzy do tego, żeby paśli jego stado. Ale dalej, mówiąc to, widząc całą sytuację, niemniej jednak Jezus Chrystus mówi, że mało jest takich ludzi. Że mało jest takich ludzi. Że jest dużo pracy. Że jest dużo owiec. Że ludzie będą się nawracać. Ale jest mało ludzi, którzy chcą, czy są w stanie być tymi pasterzami. Dlaczego tak jest? Dlaczego Jezus Chrystus powiedział, że robotników jest mało? I teraz właśnie do tego dojdziemy. Dlaczego jest mało pasterzy? Otwórzcie list do Tytusa, pierwszy rozdział. Pasterzy jest mało, dlatego że do bycia dobrym pasterzem potrzebne są kwalifikacje. Pasterzy jest mało, dlatego że do bycia dobrym pasterzem potrzebne są kwalifikacje. Z listu do Tytusa, 1 rozdział 7-9 wersetu. Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy, brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno oddzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. I to, co widzimy w tym fragmencie, to jest dokładnie wytłumaczone, dlaczego robotników jest mało. Dlatego, żeby być robotnikiem, trzeba spełniać bardzo wysokie kryteria, które są postawione przez Boga. I to, co widzimy w tym fragmencie, ja nie będę się skupiał na tych kryteriach, dlatego że na pewno to zrobię w kolejnych kazaniach, jeżeli Bóg pozwoli na ten temat. Ale to, co widzimy, podsumowując, to jest to, żeby być taką osobą, są potrzebne określone kwalifikacje. I to, co widzimy, tutaj są dwa typy tych kwalifikacji. Z jednej strony to są kwalifikacje, które dotyczą postawy moralnej, życia moralnego danej osoby, tak? I to są wszystkie te rzeczy wymienione, że jest niesamowolny, nieskory do gniewu i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie kwalifikacje, które dotyczą jego życia, jego postawy moralnej, że jest nieskazitelny. To oznacza, że w życiu tej osoby nie ma żadnego wyraźnego grzechu. To nie jest tak, że wszyscy wskazują na ten jeden, jedyny problem w życiu człowieka, jakiś konkretny grzech. Nie, że ten człowiek nie ma żadnego grzechu, który jest oczywisty dla wszystkich. I tam wszystko jest wymienione. I dalej, z drugiej strony jest napisane, trzymające się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. W tym trzecim rozdziale jest napisane, że oprócz tych moralnych kryteriów jest jedna rzecz, którą robi taki pasterz. Jest dobrym nauczycielem, tak? Czyli to jest człowiek, który umie nauczać. To jest człowiek, który zna Boże Słowo i który jest w stanie nauczać. Jaka jest rola pasterza? On ma tylko dwie role. Pasterz spełnia dwie role. Karmi i dba o bezpieczeństwo. Dokładnie o tym jest napisane. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać opór tym, którzy się jej sprzeciwstawiają. Dba o bezpieczeństwo swojej trzody, żeby żadna zła nauka nie wdarła się do jego stada. Żeby ludzie cały czas mieli czysty, dobry, duchowy pokarm. Żeby wzrastali. I patrzcie, jeżeli otworzycie, albo nie otwieracie, szybko przeczytam, z Ezdrasza 7 rozdział 10 werset. Ezdrasz bowiem postanowił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Co mówi dane słowo? To jest serce pasterza. To jest serce przywódcy. I było wcześniej w wersecie 9 napisane, że i dobrotliwa ręka Boga była nad nim. Tak? Czyli Bóg błogosławił wszystko, co Ezdrasz robił. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Ezdrasz postanowił sobie za cel zbadać zakon pański, znać Boże Słowo, zrozumieć Boże Słowo. Dalej, wprowadzić go w czyn, żeby wszystko, co mówi Boże Słowo, było ewidentnie widoczne w jego życiu. To są te kryteria moralne, o których my mówimy. Czyli on kocha Boże Słowo, żyje tym Słowem i to Słowo przede wszystkim działa w jego życiu. Zmienia jego życie. I dalej jest napisane, że on naucza w Izraelu jego postanowień i praw. Czyli kocha Boże Słowo, zna Boże Słowo, żyje Bożym Słowem i wie, że nie ma ważniejszej rzeczy na tej planecie niż przekazanie Bożego Słowa innym. Więc to jest postawa biskupa. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, 16 werset. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Tak? Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. I to są słowa bardzo podobne do tego, co jest napisane w Ezdrasza. Tak? Że to jest człowiek, który zna Boże Słowo, pilnuje, żeby to Boże Słowo było realne w jego życiu. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu jego własne życie i życie innych będzie się podobało Bogu. Czyli on pomoże innym żyć tak, jak Bóg chce, żeby ludzie żyli. Podawałem wam ten przykład, ale jeszcze raz go przytoczę. Jest niesamowity przykład życia Martina Lloyda Jonesa z ubiegłego wieku. On, tak jak już mówiłem poprzednio, chciał zostać lekarzem. I już był lekarzem, czyli miał taką na samym początku swojego życia niesamowity start kariery lekarza, że w całym kraju wszyscy mówili, że to będzie prawdopodobnie najbardziej wybitny lekarz, który teraz jest. To był człowiek, który był nieprzeciętnie obdarowany. I będąc lekarzem, on cały czas się rozwijał, ale przez jakiś okres 2 lat, jak on sam opowiada, że miał cały czas w swoim sercu niezaspokojone pragnienie czegoś większego. Z jednej strony on wiedział, że pomaga ludziom, że on ratuje ludzkie życia, ale jednak to pragnienie w jego sercu było niezaspokojone. I on doszedł do takiego punktu w swoim życiu, kiedy zrozumiał jedną rzecz, że to, co on robi, on ratuje ludzkie życia, żeby ci ludzie później dalej żyli w grzechu. Czyli ratuje kogoś, ratuje ludzkie życie, a ten człowiek wraca do grzechu, w którym żył wcześniej. Więc to, co on powiedział, to jest to, że on, to jest ważne ratować ludzkie życie, ale ważniejszym jest ratować ludzką duszę. I dlatego on postanowił, że on będzie w 100% poświęcony głoszeniu. Tak? I to jest właśnie ta postawa. I on jako lekarz rozumiał, co jest ważne. Był lekarzem ciała, a stał się lekarzem ludzkiej duszy. Co jest ważniejsze? I to też jest bardzo ważna kwalifikacja pasterza. Dlatego, że pasterz też jest nazywany duszpasterz. To jest człowiek, który jest pasterzem ludzkiej duszy. I co widzimy? Widzimy następującą rzecz. Co robi dobry lekarz? Jeżeli przychodzimy do lekarza, mamy jakieś drobne objawy czegoś. Mamy jakieś drobne objawy czegoś. I mówimy, panie doktorze, jest to, to, to i to. Mamy różne możliwości. Na przykład, jeden lekarz powie, to nic strasznego, proszę wrócić do domu, nie wiem, tam odpocząć, to jest prawdopodobnie stres, przemęczenie, albo tam coś jeszcze, za 3 dni będzie ok. Czyli jest lekarz, który zignoruje jakieś wstępne objawy czegoś. Albo będzie lekarz, który postara się wnikliwie zrozumieć. Czyli może się wydawać, że to nie jest jakaś groźna rzecz na początku. Zada pytania, zbada, zleci jakieś badania, i powie takiej osobie, proszę pana, bardzo się cieszę, że pan przyszedł do mnie, mając jakieś drobne wstępne objawy czegoś, ale dzięki temu, że zwróciliśmy uwagę na te wstępne badania, to zapobiegliśmy jakiejś ciężkiej ciężką chorobę. Tak? Czyli są ludzie, którzy mogą zignorować problem i ignorując ten mały problem, doprowadzi to do tego, że później przestanie działać cały organ, albo i 2, albo i 3. I dalej, to już nie wiemy, czy się da reanimować człowieka. Jest lekarz, który zobaczy pewne objawy i na tyle wnikliwie postara się zrozumieć, co jest, że pomoże na wczesnym etapie uratować człowieka bez większych konsekwencji dla jego zdrowia. I tak samo jest duszą człowieka. To jest bycie duszpasterzem. Wnikanie w ludzkie serca, w ludzkie życia, w ludzką duszę. Zrozumienie, przez co przychodzi człowiek. Nie ignorowanie żadnych drobnych objawów. Dlatego, że tym samym można zapobiec większych problemów w życiu człowieka. Pomóc mu zapobiec tych rzeczy. I do tego wszystkiego są potrzebne kwalifikacje. Dlatego Jezus Chrystus powiedział, że robotników jest mało. Dlatego, że mało jest ludzi, którzy mają takie kwalifikacje. Dalej, druga rzecz, dlaczego robotników jest mało? Dlatego, że bycie pasterzem to jest ciężka praca. Bycie pasterzem to jest ciężka praca. List do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 28 i 29. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Tu jest opisana praca pasterza. Tak? Tu jest opisana praca pasterza. Ale w jaki sposób? Po pierwsze, pracuję tak, żeby każdego człowieka we wszelkiej mądrości stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. To jest odpowiedzialność pasterza. On odpowiada za swoje stado, za swoje owce. I on pisze dalej. Nad tym też pracuje, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. I tutaj są dwa bardzo ciekawe słowa. Pracuje i walcząc. Słowo pracuje oznacza pracę aż do znużenia. Ciężką, mozolną pracę aż do wyczerpania. Jakby to, co mówi apostoł Paweł. Że on to robi. Chce stawić każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie i pracuje na tym aż do wyczerpania, aż do poziomu wyczerpania. I to nie jest koniec. On mówi, walcząc w mocy Jego, która skutecznie w nim działa. I teraz to słowo walcząc, to jest greckie słowo agonizomenos, i od tego słowa pochodzi słowo agonia. Tak? Czyli to jest ciężka praca aż do poziomu agonii. Czyli to nie jest coś, co człowiek może traktować lekko. To nie jest coś, co człowiek może robić fakultatywnie. Jeżeli pasterz chce dobrze wykonać swoją pracę, jeżeli on chce dbać o swoje owce, jeżeli chce stawić ich doskonałymi w Chrystusie Jezusie, będzie pracował ciężko aż do poziomu agonii. To jest bardzo ciężka praca. Bardzo dobry przykład tego, użycia tego słowa jest w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 44 werset. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Właśnie jak tutaj jest napisane w śmiertelnym boju, to jest to samo słowo, które użył apostoł Paweł. To jest to słowo w agonii. Tak? Czyli Jezus Chrystus w śmiertelnym boju gorliwie się modlił i był pod Jego jak krople krwi spływające na ziemię. Dlaczego Jezus Chrystus był w takim stanie? W stanie agonii. Dlatego, że się bał umrzeć? Dlatego, że Jezus Chrystus wiedział, że się znajduje w tym momencie swojego życia w epicentrum walki o ludzkość. On był świadom tego, w której sytuacji historii ludzkości się znajduje. Że będzie ukrzyżowany i że tym czynem on otworzy drzwi do pojednania pomiędzy ludźmi a Bogiem. Do odkupienia. Więc waga tego, tych wszystkich wydarzeń spowodowała, że Jezus Chrystus znajdował się w stanie agonii do tego stopnia, że jego krople były jak, jego pot był jak krople krwi. I to jest też ciekawe. Ulubiona książka Grzegorza, List Robą. Sprawa Chrystusa. Sprawa Chrystusa. opisuje, co to tak naprawdę oznacza, czy to w ogóle jest możliwe. Był ktoś, kto chciał podważyć w ogóle wszystkie rzeczy w Biblii, które mu się nie zgadzały. I konkretnie miał ten fragment, gdzie zadał pytanie do pewnego eksperta, najlepszego w Stanach, czy to w ogóle jest możliwe fizycznie, żeby podbój jak krople krwi. I ten człowiek powiedział, że jest, mimo że on nie wiedział, że mówimy o Biblii. Tak? Czy takie zdarzenie istnieje? Istnieje. I to się dzieje wtedy, kiedy człowiek przechodzi przez niesamowity poziom stresu. On przechodzi przez niesamowity poziom stresu i presji. A Jezus Chrystus był w agonii. I jest taki moment, że jest też gorąco, czyli człowiek się poci. I pękają te najdrobniejsze naczynia krwionośne, że wtedy krew trafia do potu i wychodzi wtedy na skórę. Więc Jezus Chrystus znajdował się w takim stanie. On był w epicentrum tych wydarzeń, kiedy on wiedział, że to, co się dzieje teraz, zaważy na losy ludzkości, na wieki. I dlatego on był w tym śmiertelnym boju. I apostoł Paweł rozumie to samo, że jeżeli on chce stawić doskonałymi owce jego Kościół w Chrystusie Jezusie, to on pracuje aż do znużenia, będąc w tym samym stanie agonii. Czy można pracę pasterza robić fakultatywnie? Kolejna rzecz. Dlaczego robotników jest mało? Dlatego, że jest to ogromna odpowiedzialność. Czyli mówiliśmy, że do tego są potrzebne kwalifikacje. Jest to bardzo ciężka praca. I jest to bardzo duża odpowiedzialność. W Hebrajczyków 13 rozdział 17 werset. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Tak? Czyli jest to odpowiedzialność. Bóg kogoś powołuje do tej służby, daje kwalifikacje do tej służby, prowadzi w tej służbie, ale człowiek zda sprawę z tego, w jaki sposób on tą służbę wykonuje. Jest to ogromna odpowiedzialność. Jakuba 3:1. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Każdy człowiek powinien żyć zgodnie z tym, jak mówi Boże Słowo. To jest odpowiedzialność każdego wierzącego człowieka. Ale tutaj jest napisane, że większą odpowiedzialność mają ci, którzy nauczają. Jest to ogromna odpowiedzialność. Łukasza 12 rozdział 48 werset. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Jest to ogromna odpowiedzialność być pasterzem Bożego stada. Jest to jeden z powodów, dlaczego apostoł Paweł powiedział: prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Po pierwsze, mało jest takich ludzi, tak jak mówimy, którzy chcą wykonywać tą służbę, rozumiejąc te wszystkie powody, rozumiejąc te wszystkie rzeczy. Ale z drugiej strony ludzie, zawsze tak było, tak jest i zawsze tak będzie, ludzie nie cenią pracy pasterzy. I dlatego, kiedy apostoł Paweł mówił, że ktoś, kto się ubiega o tą służbę, że on pięknej pracy pragnie, on chciał pokazać, jak bardzo wzniosła jest ta praca w oczach Boga. To jest bardzo wzniosła praca w oczach Boga. Paść Boże stado. Ludzie, którzy pasą Boże stado, wykonują najpiękniejszą, najważniejszą pracę na tej planecie. I teraz, co robić, żeby Bóg dał pasterzy? Ewangelii Mateusza, ten nasz fragment, 9 rozdział, 36 do 8 wersetu, są napisane takie słowa. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I to, co tutaj widzimy, że Jezus Chrystus mówi, że jest też rola ludzi, tak? Rola owiec, rola stada tej konkretnej sytuacji, żeby przyjść do Boga i prosić Boga. I tutaj, gdzie jest napisane to słowo, to jest prosić, błagać. Błagać Boga, żeby Bóg posłał robotników, żeby Bóg dał pasterzy dla swojego stada. Ewangelia. Jeremiasza, 3 rozdział, 15 werset. Są zapisane takie słowa. I dam wam pasterzy według swojego serca, którzy was będą paść rozumnie i mądrze. I co zrobi Bóg, kiedy Kościół się modli szczerze, rozumie, co to, czym jest Kościół. Rozumie, że Kościół potrzebuje pasterzy. Rozumie, że Kościół potrzebuje dobrych pasterzy. I modli się o tym, błaga Boga o to, żeby Bóg posłał swoich pasterzy. Co zrobi Bóg? Wracamy do samego początku. On da pragnienie komuś w sercu do tego, żeby pełnić tą pracę dla Pana. Amen.